Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym zacząć taką historią, którą opowiedział mi kiedyś wujek Janek Pipień. Otóż jak zaczynał pracę w zakładach mięsnych, to tam był oprowadzany przez takiego człowieka, który wyjaśniał mu jego obowiązki. Ten człowiek miał taki wielki pęk kluczy, otwierał różne pomieszczenia i tłumaczył mu, jak tam wejdzie, co tam będzie miał robić. No i w pewnym momencie daje mu te klucze. Wujek Janek patrzy, tych kluczy jest tak dużo i mówi, no w porządku, tylko te klucze są niepodpisane. Skąd ja będę wiedział, jak ja podejdę do jakichś drzwi, którym kluczem ja mam je otworzyć? I ten człowiek mówi wujkowi Jankowi, co jest bardzo proste. Po prostu podchodzisz do drzwi i wybierasz klucz. No ale który? Ten odpowiedni. I tematem mojego dzisiejszego kazania jest odpowiedni klucz. A chciałbym zacząć od księgi Nachuma. Kto z was pamięta, o czym jest księga Nachuma? Jak nikt nie pamięta, to się nie przejmujcie, bo ja dopóki nie zacząłem przygotować tego kazania, to też nie pamiętałem. Tak więc jeżeli nikt nie pamięta, to się nie przejmujcie. Jest to króciutka księga, ma ona trzy rozdziały. Jest ona dość nietypowa na tle różnych historii ze Starego Testamentu, ponieważ jest ona w całości właściwie poświęcona obcemu narodowi. I otwórzmy księgę Nachuma, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nachuma z Elkosz. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. I już widzimy, że no, za wesoło to nie będzie. I ten pierwszy rozdział, przeczytam wam cały, posłuchajcie trochę, w jaki sposób tutaj Pan wypowiada się. To jest 3-14 werset. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je. Sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. On dlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje przed nim pustynią, smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto ostoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku. On zna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wypędza w mrok. Co zamyślacie przeciwko Panu? On dokona zniszczenia. Nie nastanie po raz drugi ucisk. Biada miastu cierniem porośniętemu, który jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko. Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. Tak mówi Pan, chociaż są nietknięci i tak liczni, jednak znikną i przeminą. Wprawdzie poniżyłem cię, lecz już cię nie poniżę. Otóż teraz złamię jego jarzmo, które ciąży na tobie i rozerwę twoje więzy. Przeciwko tobie wydał Pan rozkaz, twoje imię już nigdy nie będzie wspominane. Ze świątyni twojego Boga usunę posąg, ryty i lany i przygotuję ci grób z piętnem hańby. W tych 13 wersetach, które przeczytałem, nie pada sformułowanie Niniwa, ono tam jest w pierwszym wersecie na początku. Ten pierwszy rozdział ma charakter takiego czegoś, co nazywamy akrostychem albo psalmem alfabetycznym. Jest to utwór literacki, który jest bardzo pięknie skomponowany, ale my tego nie ujrzymy, ponieważ w języku hebrajskim każdy wers zaczyna się od kolejnej litery w języku hebrajskim. Tak jakby po polsku było A, B, C, D i każdy wiersz zaczynałby się od kolejnej litery. No, po polsku tego oczywiście nie widać, bo to jest tłumaczenie. I ten pierwszy rozdział, jakbyśmy wycięli ten pierwszy werset, gdzie tam jest napisane, że jest o Niniwie, no to myślę, że pewnie można by było odnieść do różnych potęg, które na przestrzeni dziejów uciskały Izraela, tak? Czyli Babilon, Grecja, Rzym, wszystkie tu się wpasowują w taką perspektywę, że z perspektywy tam żyjących Żydów jest takie imperium zła, które ich tam powiedzmy uciska, no i Pan je w końcu musi zniszczyć. No ale zaczęło się właśnie tutaj od tej Asyrii. Niniwa to jest stolica Asyrii, stąd to sformułowanie Niniwa. No i dlaczego akurat tej Asyrii tak aż się tutaj strasznie dostaje? Otóż Asyria jest wyjątkowo na tle dziejów Izraela okrutnym państwem. Ona zniszczyła północne królestwo Izraela, a w jej stolicy, czyli właśnie w Niniwie, w pałacu jej króla, czyli Aszurbanipala, odkryto takie płaskorzeźby, których chyba nie udało mi się znaleźć, żeby w jakimkolwiek innym mocarstwie takie płaskorzeźby istniały. Mianowicie są to płaskorzeźby tortur swoich wrogów. Więc no jakby, nie wiem jak wy, ale ja bym nie chciał mieć u siebie w domu wystroju, jak tam torturuje swoich przeciwników. Natomiast władcy Asyrii taki pomysł mieli, więc było to szczególnie brutalne imperium na tle wszystkich innych, którzy uciskali Izraela, to naprawdę na najwyższym poziomie. I tak też tutaj właśnie ta Niniwa jest opisywana jako ten taki lew ze swoimi lwiątkami, który tam szarpie i ją rozrywa. I popatrzmy dalej, jak tutaj wypowiada się Nahum przeciw Niniwie. To jest drugi rozdział od 9 do 13 wersetu. Sama Niniwa podobna jest do stawu, którego wody odpływają z hukiem, a choć wołają stójcie, stójcie, jednak nikt się nie odwraca. Złupcie srebro, złupcie złoto, skarbiec jest niewyczerpany, klejnotów wielka obfitość. Pustka, pustkowie i spustoszenie, serce zwątpiałe, dygocące kolana, wszystkie biodra drżą, twarze wszystkich rozpalone. Gdzie jest teraz jaskinia lwów i legowisko lwich szczeniąt? Dokąd zachodzi lew i lwica i ich młode, a nie było nikogo, kto by go wystraszył? Lew porywał dla swoich szczeniąt i dusił dla swoich lwic, napełniał łupem swoje jaskinie i zdobyczą swoje legowiska. A więc straszne imperium, na które tutaj Bóg wydaje wyrok i które zapowiada zniszczyć. Zresztą ten pierwszy werset, gdzie przeczytałem wyrocznie o Niniwie, właściwie lepszym tłumaczeniem byłoby wyrok na Niniwie. I to dosłownie, to słowo wyrok znaczy tutaj to, co w języku polskim kojarzymy ze słowem wyrok, czyli tak w sądzie mamy wyrok i tutaj też jest wyrok na Niniwę. I jaki jest ten ostateczny wyrok na Niniwę? I to mamy w Nahuma 3 rozdziale 18 i 19 werset. Zasnęli twoi pasterze, królu asyryjski, zdrzemnęli się twoi bohaterowie, twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana, ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą, bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo. Więc tutaj no, nie tylko Izraelici, ale też wiele ościennych narodów bardzo źle się miało pod rządami Asyrii, a było to imperium wielkie, bo oni nawet zajęli północny Egipt, więc jak sobie tam pomyślicie od terenów dzisiejszej Turcji aż po północny Egipt, no to jest dość duży obszar, a tam jeszcze mamy całą wschodnią Babilonię, więc takie dość potężne imperium, które no, tutaj uciskało, że tak powiem, wszystkie okoliczne ludy i to w sposób, jak już powiedziałem, bardzo brutalny, więc może się wydawać niedziwne, że ta księga ma taki charakter dość ostry i te słowa są takie dość mocne. I można sobie zadać takie pytanie, po co mi w ogóle czytać księgę o jakiejś Niniwie, co tam istniała prawie 2,5 tysiąca lat temu i że ją tam Pan zniszczył. Mało tego, wyobraźcie sobie, że autor księgi ma na imię Nahum, to pochodzi od imienia Nahum Jah, czyli Bóg pociesza. Nie wiem, czy odnajdujecie pocieszenie w księdze Nahuma, chyba tak, może z tym być różnie. Ale słuchajcie, wystarczy nieco zmienić perspektywę i ta księga może stać się człowiekowi bardzo bliska. Wyobraźcie sobie, że kiedy w roku 45 skończyła się II wojna światowa, czyli dla ludzi wtedy żyjących, imperium zła, jakim były hitlerowskie Niemcy, zostało pokonane, ludzie się cieszyli z przegranej swoich wrogów i to dosłownie, bo w krajach takich jak Wielka Brytania, Francja czy Stany Zjednoczone, ludzie wychodzili na ulice, śpiewali i tańczyli, bo oto imperium zła zostało pokonane. Więc tak się radowali z tego pokonania swojego wroga, że aż wychodzili na ulicę i się radowali. Więc księga Nahuma, popatrzcie, może być bardzo aktualna, kiedy ktoś ma poczucie, że jakieś opresyjne, obce siły go ciemiężą, wołamy o wyzwolenie i wtedy, słuchajcie, to wyzwolenie przychodzi. Może gdybyśmy doświadczali teraz wojny i musieli się spotykać po piwnicach na nabożeństwa, no to słuchajcie, może wtedy ta księga Nahuma byłaby nam nie tylko dużo bardziej znana, ale też dużo bardziej jej treść by do nas trafiała, bo mielibyśmy poczucie potrzeby, żeby Pan nas wyzwolił. Wyobraźcie sobie teraz, że mielibyśmy taką sytuację i nasz zespół uwielbienia śpiewałby piosenkę Ziemskich Królestw czas skończy się wnet, imię Jezus na wieki trwa. No gdybyśmy byli uciskani przez jakieś ziemskie królestwo, no to by się absolutnie do tego nasuwało. Prawda? To by się absolutnie z tym łączyło, nie? Dzisiaj patrzymy na to trochę inaczej, tak? I z innej perspektywy, jak słyszymy ziemski królestw czas skończy się wnet, to myślimy o tym, że Jezus jest nieskończony, a tam kraje mocarstwa kiedyś pewnie znikną, nie? Ale gdybyśmy byli uciskani, gdybyśmy byli w jakiejś niekorzystnej sytuacji, to ta pieśń i tak samo księga Nahuma inaczej by do nas trafiały. Z czego to wynika? Z czego to wynika, że takie historie jak o Dawidzie, Mojżeszu czy Salomonie to zna każdy, ale jakbym już się zapytał o króla Asę, to może już by nie każdy skojarzył w ogóle, gdzie to tam w Biblii jest. Z czego to wynika, że każdy kojarzy treść listu do Laodycei? Tu nie mówię o tym, że ostatnio było o tym kazanie, ale myślę, że nawet jakby go nie było, to każdy wie, że list do Laodycei jest o letności. Ale jakbym się zapytał, o czym jest list do Sardes, to już myślę, że nie każdy by tak od razu miał w głowie, o czym to jest. Otóż, słuchajcie, wynika to z tego, jakiego klucza najczęściej używamy. Klucza interpretacyjnego, który się szumnie tak nazywa interpretacją egzystencjalną. Co to jest interpretacja egzystencjalna i po co mi takie skomplikowane słowo w słowniku? Otóż jest to coś bardzo prostego. Otwórzmy sobie Księgę Jozuego, 1:9. Pozwolę sobie przeczytać. Czy nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. A więc przeczytaliśmy ten werset i dowiadujemy się z niego, że mamy być mocni i mężni. No ale tak w sumie to nie. W tym wersecie jest napisane, że Pan powiedział Jozuemu, że ma być mocny i mężny. Tam nie jest napisane Kacper z Cieszyna. Nie? To jest mój wynik pewnej interpretacji, pewnego klucza interpretacyjnego, że ja czytając ten tekst myślę o sobie. Prawda? Myślę w tym momencie o sobie. Gdybyśmy przyjęli inny klucz interpretacyjny, taki literalny, taki dosłowny, no to powiedzielibyśmy, że Pan tak powiedział do Jozuego i to już trzeci raz, a więc skoro już powiedział to trzeci raz do Jozuego, no to widocznie Jozue był może nieco strachliwy w tej sytuacji. Może się nieco obawiał, skoro mu to Pan musiał trzy razy powtarzać. Tak? To by był inny klucz. Trzeba było zdjąć z tego pęku kluczy, taki klucz literalny, tak? I w tej interpretacji egzystencjalnej nie ma absolutnie nic złego. Mało tego, ona jest niezbędna, bo słuchajcie, gdyby nie było interpretacji egzystencjalnej, to prawdopodobnie Biblia przestałaby być przez nas tak często czytana, bo przestałaby mówić o naszych życiach. Tak? I dlatego interpretacja egzystencjalna jest absolutnie normalna. Biblia musi dotykać twojego życia, ale nie zawsze w taki sposób na Biblię patrzono. Słuchajcie, interpretacja egzystencjalna, może to was zaskoczyć, ale właściwie funkcjonuje od XIX wieku, czyli przez jakieś ponad 200 lat. I z czego to wynika? No po części z samego tego, w jaki sposób i kto po prostu czyta Biblię, bo gdzieś na przykład jak przeniesiemy się do III wieku w Rzymie, to czytać umiało maksimum 15% ludzi, czyli jacyś, wiecie, wysocy urzędnicy, jakaś elita, niektórzy senatorzy, to się umieli tylko podpisać. A w XVIII wieku w północnej Europie to już było ponad 60% i to w większości dlatego, że czytanie Biblii było obowiązkowe. Więc każdy się uczył czytać z Biblii. Każdy to czytał. No więc jeżeli ten tekst, nauka tego czytania była obowiązkowa, człowiek się z tym stykał, no to rozumienie tego tekstu w pewnym sensie musiało dotykać tych ludzi, którzy to czytali. Wcześniej bardziej mieliśmy taki klucz, on się do dzisiaj też pojawia, który się nazywa chrystocentryczny i wszyscy go z Biblii znamy. Też on jest do dzisiaj w jakimś tam stopniu używany, na przykład w Ewangelii Mateusza, 2:15 czytamy, że ewangelista Mateusz zapisał tak. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna mego. Tak, czyli ewangelista Mateusz czyta Stary Testament, że tam jest napisane, z Egiptu wezwałem syna mego i mówi, to jest o Jezusie. To jest interpretacja chrystocentryczna. Myślę, że jest wiele fragmentów z Biblii, gdzie czytamy jakiś tekst ze Starego Testamentu i też mamy takie poczucie, że on jest o Jezusie. Jest, myślę, tego może trochę mniej niż takiego, wiecie, traktowania tekstu do siebie, ale myślę, że to się też pojawia. Podobnie zresztą było u ojców Kościoła, no bo to był w ogóle jedyny sposób interpretowania tekstu Starego Testamentu. Trzeba było tam zobaczyć Jezusa, Kościół, duchowe wartości. Tak? I tutaj na przykład taki zabawny przykład, Pieśni nad Pieśniami, 4:5. Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli, pasących się między liliami. I co o tym pisze na przykład ojciec Kościoła Orygenes. Dwie piersi to dwa testamenty, stary i nowy. Z tych piersi oblubienicy, to jest Kościoła, małe dzieci duchowe są karmione mlekiem. No nie wiem, czy byście tak zinterpretowali Pieśń nad Pieśniami, ale widzicie, co mam na myśli, tak? Wszędzie, w każdym miejscu szuka się Jezusa, misji Jezusa, Kościoła, tego się szuka w tekście, nie? A niekoniecznie, co tam ja o tym myślę. I to jest nasz klucz chrystologiczny. Gdybyśmy się przenieśli do Księgi Nahuma i spróbowali popatrzeć na nią tak chrystocentrycznie i pomyśleli, kim by była ta Niniwa, no to Niniwa by była szatanem. Nie? To łatwo można by było do tego w ten sposób dojść. Nie? Już mamy pięknie pokazane, że Jezus zniszczył szatana. I to wcale nie brzmi tak głupio. Jak przeczytacie ten tekst i pomyślicie, że tam jest o szatanie, to wcale nie jest takie bez sensu. Popatrzcie, tutaj przeczytam wam jeden werset, który szczególnie do tego pasuje. Z ciebie wyszedł ten, który umyślił zło przeciw Panu i doradzał nikczemnie. No pasuje jak ulał. Prawda? Więc takie coś jest absolutnie wykonalne. I absolutnie nie chciałbym, żeby ktoś teraz pomyślał, że z Biblii, z tekstu biblijnego można sobie zrobić, co się chce. To znaczy można, ale nie powinno się. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że na pewne historie biblijne możemy spojrzeć z różnej perspektywy. Nie tylko z takiej perspektywy osobistej, ale też z perspektywy takiej na przykład chrystocentrycznej. To, co jest najważniejsze, to to, żebyśmy za daleko nie odlecieli od tego literalnego sensu, który tam jest opisany, bo potem można w różne dziwne miejsca popłynąć, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć świadomość, jaki ja klucz trzymam w ręce, kiedy zaczynam myśleć nad tym tekstem biblijnym. Żebym ja miał świadomość tego, co ja w ogóle z tego tekstu próbuję wydobyć, a może właśnie nawet czasem czytając zastanowić się nad jakąś inną perspektywą. Wiecie, obecnie jest taka ciekawostka trochę, ale w Ameryce dzieje się rzecz trochę niesłychana chyba w Polsce, to jest chyba nie do wyobrażenia sobie. Wyobraźcie sobie, że tam w protestantyzmie jest coś, co się określa jako renesans prawosławia. Co ma prawosławie do Ameryki, to się możecie zastanawiać, ja też się zastanawiam, ale chodzi tutaj o coś takiego, że dużo młodych mężczyzn i kobiet, którzy przez lata byli wychowywani w kościołach ewangelikalnych, zaczynają chodzić do kościoła prawosławnego. I taki człowiek w internecie zrobił troszeczkę taki film, gdzie udał się do tego kościoła prawosławnego, no żeby zobaczyć, o co tu w ogóle chodzi? Czemu ci ludzie tam zaczynają chodzić? Nie? Ktoś, kto całe życie chodzi do takiego kościoła ewangelikalnego, co on ma w ogóle wspólnego z prawosławiem, że nagle gdzieś zaczyna chodzić do kościoła prawosławnego? I słuchajcie, on zauważył taki powód, który jest dość ciekawy, że właściwie był tam na nabożeństwie paschalnym 4 godziny i nic nie było o nim. Nic nie było o nim. Wszystko było o Jezusie. On tam był w ogóle nieważny i on powiedział, że to było w pewnym sensie coś pięknego. Bo wiecie, czasami, kiedy zacząłem nad tym myśleć z naszej perspektywy, no to faktycznie, wiecie, u nas dość dużo na nabożeństwie jest o mnie. Kazanie jest do nas. Nawet jak dzisiaj słuchałem piosenek uwielbienia, to się zastanawiałem, że właściwie w niektórych przypadkach mógłbym w tych piosenkach myśleć o Jezusie, ale tak naprawdę też mógłbym w pewnym sensie w niektórych momentach dużo bardziej skupiać się, wiecie, na moim życiu, na mojej sytuacji. Tak naprawdę, kiedy śpiewam, że Bóg mi jest obrońcą, no to, wiecie, mogę skupić się na swojej sytuacji i na tym, jaki ja mam problem, a niekoniecznie na tym, że gdzieś tam jest Jezus, nie? Tylko na tym, że ja mam jakiś problem i potrzebuję jego rozwiązania, no od Jezusa, no ale mój problem jest jakby, rozumiecie, w centrum, nie? I gdzieś patrząc na to w ten sposób, się zacząłem zastanawiać, gdzie w ogóle leży problem i tak wam powiem, że jak tak zacząłem oglądać to prawosławne nabożeństwo, oczywiście z tłumaczeniem, bo starocerkiewno-słowiańskiego nie znam, to wam powiem coś takie, mam nadzieję, że nikt tego zdania nie wyrwie z kontekstu, bo ono zabrzmi dziwnie, że wiecie co, o Jezusie to też nie może wszystko być. Wiem, że to zabrzmiało teraz dziwnie tak w pierwszej chwili, ale pozwólcie mi rozwinąć myśl. Chodzi o to, że często o tym mówimy w Kościele, że ważna jest relacja. Relacja między człowiekiem a Bogiem. I wiecie, do relacji potrzebne są dwie osoby. I w Kościele, na naszych nabożeństwach, kiedy czytamy Biblię, kiedy się modlimy, też są potrzebne dwie osoby. Jest potrzebny Jezus, to musi być o Jezusie, to nie może gdzieś tam, wiecie, za bardzo odpłynąć w jakieś dziwne kierunki, ale to też musi być o Tobie. To też musi być o Tobie. Kościół też musi być o Tobie. Nie może być tylko o Jezusie. Bo jak zacznie być tylko o Jezusie, to On przestanie być dla Ciebie czymś ważnym. Tak jak Biblia, która jest o Jezusie i ona musi być o Jezusie, ale musi być też o Tobie. I nie ma w tym absolutnie nic złego, że czasami, kiedy czytasz jakiś tekst z Biblii, który może jest o Jozuem, to czytasz tam bądź mocny i mężny i myślisz o sobie i może nawet sobie w domu powiesisz w ramce to albo na Facebooka wystawisz, żeby tam każdy na tablicy poczytał. I ja ci gwarantuję, że ci ludzie, którzy to przeczytają, nie będą myśleć o Jozuem, tylko też będą myśleć o sobie. I to jest w porządku. To jest absolutnie w porządku. Słuchajcie, mamy wiele takich wersetów, które w ten sposób na nie patrzymy i to jest wszystko okej. Jak pomyślicie o najważniejszym tekście o miłości z Nowego Testamentu, z 13 rozdziału listu do Koryntian, który się bardzo często daje do jakichś kartek na śluby, wpisywane to tam jest. Tam apostoł Paweł mówi o miłości między braćmi, a nie miłości kobiety do mężczyzny. I to jest jasne z kontekstu, nie? Że to tam chodzi o to, nie o to. Ale to nie znaczy, że nie możemy w tej relacji, powiedzmy, małżeńskiej też coś z tych słów wziąć do siebie. Bo Biblia jest bardzo szerokim tekstem i można na niego spojrzeć z różnych stron i to jest w porządku. To jest absolutnie, absolutnie w porządku. Ostatecznie chodzi o to, abyś poznawał Boga i przemieniał siebie. Nie może być tylko pół. Nie możesz tylko przemieniać siebie, i nie możesz tylko poznawać Boga. To jest za mało. Muszą być obie te części. Musi być i o Tobie, i o Jezusie. I tym się chciałem dzisiaj z Wami podzielić, abyśmy, kiedy czytasz Biblię, kiedy może jesteś w uwielbieniu, śpiewasz, żebyś czasem, kiedy może za dużo myślisz o swoich problemach, o sobie, za bardzo to wszystko przystawiasz do siebie, pomyślał też o Jezusie. A kiedy może cały czas skupiasz się na Jezusie, to jest bardzo dobre, ale pomyślał też o sobie, bo Błażej tu dzisiaj powiedział, że przyszliśmy tu dla Jezusa i to jest prawda, amen, ale słuchajcie, no z całym szacunkiem przyszliśmy tu też dla siebie. Wydaje mi się, że Pan Jezus mojego kazania nie potrzebuje, znaczy jestem pewien, że nie potrzebuje, czy wy go potrzebujecie, to już nie będę oceniał, ale na pewno kazanie jest do nas, nie? Nie do Jezusa. Więc przyszliśmy tu dla Niego i dla siebie też. I te dwie części was zachęcam do tego, abyśmy je zawsze widzieli. Zaproszę już zespół, pomodlę się. Alleluja, Panie Jezu. Tak Ci dziękuję za to, że Ty jesteś taki wspaniały i dobry, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty zgodziłeś się przyjąć krzyż, Panie. Przyjść na tą ziemię i ta Twoja cudowna historia, Panie, Twoje cudowne dzieło, Panie, jest takim światłem dla nas i dla naszego całego życia, Panie. Dziękuję Ci za to, ale dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty na tym nie poprzestałeś, Panie, ale Ty każdego dnia jesteś z nami, Ty chcesz być z nami w naszej codzienności, Panie, i Ty chcesz, aby nasze problemy, Panie, były dla Ciebie ważne, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu, że one są dla Ciebie ważne, Panie, że Ty chcesz, abyśmy się dzielili z Tobą swoimi problemami, jednocześnie patrząc cały czas na Ciebie. Dzięki Ci, Panie Jezu, za to, że w Tobie jest wszystko. Amen.